Wprawdzie różne są szacunki, ale około 40% Polaków odczuwa lub odczuwało szumy uszne. W 1/4 przypadków powodują one kłopoty ze snem czy rozdrażnienie. A jakie są w ogóle przyczyny szumów? Jak je można leczyć? Ale przede wszystkim jak im zapobiegać? O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Gościem audycji jest dr Adam Pabiś, audiolog, neurobiolog z Centrum Nowoczesnej Audiologii Kinetic. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz, dzień dobry. Wydawałoby się, że prosta sprawa, szum. Ale co to jest w ogóle szum uszny, panie doktorze?
Szum uszny to jest tak naprawdę jeden z fantomowych bólów, który się objawia w drodze słuchowej, czyli dzięki drodze słuchowej słyszymy dźwięki otoczenia. Podobny fantomowy ból jest odczuwany oczywiście w drodze motorycznej i też w wzrokowej.
A jakiej części ludzi w ogóle w Polsce, na świecie może właśnie dotykać ten ból?
Statystycznie wszystko rośnie tak naprawdę z czasem. Cywilizacja bardzo szybko się rozwija, prędkość pracy jest ogromna, zaniedbania z tytułu diety i aktywności są coraz większe, więc można było powiedzieć, że ten procent rośnie bardzo szybko. Jeszcze 10 lat temu tak naprawdę w Polsce 8% było odnotowanych społecznie tak naprawdę szumów usznych w całej grupie wiekowej. W tej chwili to jest 20% osób, które na stałe słyszy szum w głowie.
A jeśli chodzi o badania, które były prowadzone na świecie, to jakie są tam rezultaty?
15% całej populacji światowej ma szumy uszne i to tak naprawdę rośnie co około 2,5% każdego roku.
Czyli ma, a jeśli chodzi o to, czy ktoś słyszał taki szum,
to jednorazowo.
No właśnie.
45% społeczeństwa.
We wszystkich krajach, można tak powiedzieć.
Dokładnie, ponieważ krótki pisk albo szum usłyszany na kilka sekund jest oznaką chwilowej śmierci komórek słuchowych zewnętrznych w uchu wewnętrznym, ale one mają szansę regeneracji czy odbudowy. Czyli są możliwości usunięcia wolnych rodników i one przeżywają. Jeżeli z kolei te komórki słuchowe zginą na stałe i nie mają szansy regeneracji, to wtedy taki pisk i szum słyszymy na stałe.
Przeciętny człowiek słyszy mniej więcej od 120 herców do 20, to chyba nikt prawie, chyba że są wyjątkowe osoby, mówię kiloherców, ale to jest to 18, 17 kHz, to powinniśmy to jeszcze słyszeć. A czy są tacy, którzy słyszą na przykład od 4 Hz do 22 tysięcy Hz, czyli praktycznie tyle, ile pisze się na audio w takim najwyższym wydaniu.
A czy wszystko powyżej 20 kHz są to wibracje, które wpływają na same komórki organizmu, a nie bezpośrednio nie jest to przewodzone jako potencjał elektryczny do mózgu. Ponieważ ucho wewnętrzne zbudowane jest z komórek, które analizują sygnał od 20 Hz do 20 kHz i ten potencjał elektryczny z wibracji akustycznej jest właśnie zmieniany i transmitowany przez nerw słuchowy. Więc wszystko powyżej 20 kHz jest niezauważalne jako dźwięk.
No dobrze, a czy dałoby się w taki prosty, mechaniczny sposób wytłumaczyć, jak to się dzieje, że powstał dźwięk i my go usłyszeliśmy przed chwilą?
Tak, oczywiście. Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że ucho wewnętrzne, ucho środkowe i ucho zewnętrzne to są tak naprawdę struktury służące nie tyle co do słyszenia, co do zmiany fali akustycznej na impuls elektryczny. Czyli jeżeli mamy małżowinę, przewód słuchowy zewnętrzny i błonę bębenkową są to pierwsze struktury, które odpowiadają za tworzenie wibracji. Czyli dźwięk jako fala akustyczna dociera do błony bębenkowej. Ona jest wprowadzana w drgania. Ta błona bębenkowa oczywiście jest podłączona do sieci kosteczek słuchowych, które są podłączone do ucha wewnętrznego. I te kosteczki słuchowe przenoszą te drgania z błony bębenkowej do ucha wewnętrznego. I w uchu wewnętrznym mamy dwa rodzaje komórek słuchowych. Jeden rząd to są komórki wewnętrzne i to są najważniejsze komórki podłączone do nerwu słuchowego i do układu nerwowego. I to są komórki, które przypominają rzęski, czyli one się ruszają w prawo, w lewo i zmieniają swoją wibrację na impuls elektryczny. Jeżeli chodzi o drugi rodzaj komórek, to są to komórki zewnętrzne i one wzmacniają aktywność komórek wewnętrznych, czyli są takim naturalnym wzmacniaczem. Więc to, co tracimy z wiekiem na przykład, albo przy nagłym ubytku słuchu, to są właśnie te komórki zewnętrzne. Więc mamy ich 3 rzędy. Jeżeli na przykład stracimy 2 rzędy komórek zewnętrznych, to mamy ubytek rzędu 50 decybeli. Jeżeli stracimy 3 rzędy komórek zewnętrznych, to mamy ubytek 80 decybeli. Więc śmierć komórek zewnętrznych powoduje, że komórka wewnętrzna słabiej wibruje, co przekłada się też na słabszy potencjał elektryczny, bo komórka wewnętrzna tworzy potencjał elektryczny w jądrze, który później jest przenoszony przez nerw słuchowy i on trafia do 400 tysięcy neuronów, które analizują i tworzą wrażenie dźwięku.
No tak, ale komórki, jak wiadomo, cały czas umierają i tworzą się na nowo. Tak jest to wszystko skonstruowane w nas. Pomaga nam w tym wszystkim DNA, które przypomina, co jak ma się odtworzyć. Jak się coś zepsuje, to wtedy mamy problem, ale nie o tym dzisiaj. Więc czy te komórki się odtwarzają, te, które
umierają? To zależy. Ucho wewnętrzne jest trochę niesprawiedliwie podzielone, jeżeli chodzi o dostęp do krwi i do tlenu, czyli ucho wewnętrzne jest normalnie ukrwione jak każdy organ sensoryczny. Większa ilość włókien krwionośnych istnieje w rejonach niskich, średnich i wysokich tonów, czyli od 125 Hz do 8 kHz jest bardzo dobrze rozwinięta sieć włókien krwionośnych. Z kolei od 8 do 20 kHz jest bardzo mała ilość włókien krwionośnych, czyli z każdym kHz ta ilość włókien spada. Więc można byłoby powiedzieć, że 18 i 20 kHz są najsłabiej chronione, a 1 kHz i 4-8 kHz są świetnie chronione. I teraz jeżeli ubytek słuchu pojawi się w tych rejonach do 8 kHz, możliwe jest, że komórki odbudują się, jeżeli mają możliwość. Czyli jeżeli są w otoczeniu przeciwutleniacze, tłuszcze nienasycone i duży poziom białek neurotropowych. Jeżeli z kolei ubytek słuchu pojawi się powyżej tych 8 kHz, są marne szanse, żeby to się odbudowało.
No dobrze, a jak to wygląda, jeśli chodzi o wasze badania? Jaki mamy generalnie słuch? Mówię o Polakach, o tych, którzy są państwa pacjentami.
Ten słuch nie wygląda aż tak źle, chociaż trzeba powiedzieć, że teraz ubytek słuchu już nie jest dedykowany z wiekiem. Czyli można by było powiedzieć, że mamy bardzo dużą grupę pacjentów 20-letnich, którzy mają większy ubytek słuchu niż osoby z wiekiem 70-80 lat. Więc wiemy, że już nagły ubytek słuchu bynajmniej może się pojawić w każdym wieku i że czynnikiem, który promuje rozwój nagłego ubytku słuchu, to nie jest hałas, to nie jest wiek, a to jest stan organizmu. Czyli co się dzieje z cholesterolem, co się dzieje z glukozą we krwi, jaki jest ten nerek, wątroby, poziom hormonów. To wszystko reguluje, jak dobrze słyszymy i czy te komórki zginą, czy przeżyją.
I to rozwiniemy w dalszej części naszego programu, a za chwilę powiemy, co robić i kiedy w ogóle mogą pojawić się szumy uszne. Rzadko tak się składa, że w dniu radia możemy mówić o narządzie, który pozwala słyszeć. Najgorszą rzeczą w radiu jest, jak wiadomo, cisza, ale się okazuje, że gorszą rzeczą może być szum, który słyszymy, chociaż zdawałoby się, że inni go nie słyszą. I właśnie dzisiaj tematem są szumy uszne, a gościem naszego programu jest dr Adam Pabiś, audiolog i neurobiolog z Centrum Nowoczesnej Audiologii Kinetic. Panie doktorze, opisał pan przed kilkoma minutami, jaki mechanizm rządzi tym, że my w ogóle słyszymy. Czyli tak czy inaczej jest to pobudzenie wewnętrznych naszych organów komórek. Czy to, co słyszymy jako szum, to też jest pobudzenie przecież. Więc jak to jest, że słyszymy jedne dźwięki jako przyjemne, jako dające nam ukojenie, czasem radość, czasem euforię, czasem wręcz odwrotnie melancholię, a czasem jeszcze gorzej, bo płaczemy. A w przypadku szumu, to na co on tak naprawdę działa, że my go nie chcemy? Że to jest ból fantomowy, jak pan powiedział?
Tak. No, jak wspominaliśmy o bólu fantomowym, problem jest taki, że jedna struktura ginie nagle, a druga struktura nie ulega zmianie. Czyli pierwszą strukturą, która ginie, to są komórki słuchowe. One mają naturalnie możliwości śmierci, apoptozy, które są regulowane przez wiek, genetykę, też przez oczywiście różne problemy patologiczne organizmu, ale najbardziej tak naprawdę tolerowany przez układ nerwowy jest powolna śmierć komórki. Czyli jeżeli komórki słuchowe giną w miesiącach, w latach, to układ nerwowy wtedy potrafi zmienić swoją budowę i strukturę. Bo zazwyczaj jest tak, że mamy 30 tysięcy komórek słuchowych, które drgają i wysyłają ten potencjał elektryczny do neuronów. Neuronów mamy 40 tysięcy. Więc jeżeli w 5 lat stracimy 10 tysięcy komórek słuchowych w uchu wewnętrznym, czyli powiemy, że pojawi się ubytek słuchu.
W jednym uchu.
Powiedzmy. To prawie 15 tysięcy neuronów powinno też być usuniętych z jąder ślimakowych, czyli z pierwszej populacji neuronów drogi słuchowej. Dzieje się tak, ponieważ układ nerwowy i ilość tych neuronów jest uzależniona od jakości potencjału elektrycznego, który wychodzi z komórki. Tak samo jest z mięśniami. Jeżeli przestajemy ćwiczyć, masa mięśniowa znika. I jest to związane właśnie z selekcją, czyli jeżeli komórka w organizmie albo neuron nie działa, no to organizm go usuwa przez proces apoptozy, bo nie chce go utrzymywać przy życiu. Jest to strata energii i tak naprawdę no, strata wszystkiego, i energii, i glukozy, i tlenu. Więc jeżeli neurony nie analizują sygnału, bo komórka wysyła mniej tej informacji, to po prostu z 400 tysięcy neuronów zmniejsza ilość do powiedzmy 30-20 tysięcy neuronów. I to ten proces apoptozy, czyli dopasowywania układu nerwowego rozmiarem do jakby słyszenia, widzenia i dotyku jest wszędzie. W korze motorycznej i w korze wzrokowej. Nagła strata na przykład gałek ocznych powoduje halucynacje wzrokowe, czyli taki pacjent widzi obrazy z przeszłości, których nigdy tak naprawdę nie widział. I to też jest forma ekscytacji neuronów, tylko tutaj w drodze słuchowej to się objawia jako obraz. W drodze słuchowej jest to dźwięk. I dzieje się też tak, ponieważ neuron analizuje sygnał statystycznie w czasie, czyli on analizuje każdego dnia od rana do wieczora poprzez noc, jak dużo sygnałów akustycznych słyszymy. I kiedyś w prehistorii to służyło do analizy niebezpieczeństwa życia i śmierci. Czyli jeżeli jesteśmy w hałaśliwym otoczeniu i układ nerwowy ma bardzo dużo bodźców, to neurony, bodziec, który przychodzi, jakby włącza neuron trochę mniejszą czułość, czyli zmniejsza swoją aktywność, żeby nie przepalić się, czyli nie przeanalizować zbyt dużej ilości sygnału.
Taki tłumik.
Tak. Hamowanie to się nazywa. Proces hamowania w układzie nerwowym. I tak się dzieje, kiedy też jest za duża ostrość, na przykład na słońca na zewnątrz, wtedy mrużymy oczy. To też jest system obronny, żeby za dużo potencjału elektrycznego nie wyprodukować w drodze wzrokowej. I tak samo dotyczy to słuchu. Z kolei, jeżeli jest cicho w otoczeniu, to te neurony zwiększają swoją ostrość, prędkość pracy i czułość, żeby nam zapewnić bezpieczeństwo życia i śmierci. Podobnie jest we wzroku. Jeżeli wchodzimy do ciemnego pomieszczenia, to przez kilka sekund nic nie widzimy, a zaraz widzimy wszystko. I to są właśnie neurony i synapsy. One poprzez bodziec próbują dopasować swoją czułość, żeby nam pomóc lepiej widzieć w ciemności, albo lepiej i ostrzej słyszeć w ciszy. I teraz ten sam proces towarzyszy szumowi usznemu. Czyli neurony zwiększają swoją czułość i aktywność, bo straciły nagle kontakt z komórką słuchową.
Powiedział pan 30 tysięcy, to taki rodzący się mały obywatel, to ma te 30 tysięcy?
Zaczyna z 20, ale do 4 roku życia ta populacja rośnie do 40 tysięcy. Oczywiście w korze słuchowej jest jeszcze więcej neuronów, ale my mówimy o początkowej, peryferyjnej drodze słuchowej, czyli o pierwszej stacji, gdzie neurony analizują dźwięk. I tak naprawdę najważniejszej stacji, ponieważ te neurony i ich ekscytacja wpływa na to, czy słyszymy szum, czy nie. Więc problemem jakby szumu usznego jest to, że komórki słuchowe, które wysyłają potencjał elektryczny, giną w ułamki sekund. Czyli mamy komórki i nagle ich już nie mamy.
I to się może zdarzyć nawet w tym najmłodszym wieku.
Tak. Mamy pacjentów, którzy mają 10 lat, 17 lat, 20 lat i przeżyli nagły ubytek słuchu, na przykład z tytułu wahań hormonalnych. Czyli jeżeli nagle u osoby, która dojrzewa, spada mocno testosteron albo rośnie mocno testosteron, to też ucho wewnętrzne może być niedokrwione i wtedy komórki giną z tytułu niedokrwienia. I jeżeli te komórki słuchowe zginą w kilka sekund, to populacja neuronów nie zmieni w kilka sekund swojej struktury z 40 tysięcy neuronów na przykład na 20 tysięcy. Te neurony pozostają niezmienione, czyli jest ich tam za dużo.
I ta za duża różnica powoduje to, że powstaje dodatkowy dźwięk, efekt.
Niekoniecznie. To powoduje tak naprawdę, że układ nerwowy funkcjonuje prawidłowo. Mimo, że nie ma komórek. A skoro prawidłowo funkcjonuje, to oznacza, że jeżeli komórka słuchowa nie wysyła potencjału, to on zwiększa w tym wpływem czułość i aktywność, bo myśli, że ta komórka nie drga, bo nie tyle co jest ubytek, co jest cisza w otoczeniu w tych rejonach.
Czyli podkręca gałkę, tak można powiedzieć obrazowo, tak, żeby było lepiej słychać.
Tak, neurony oscylują, czyli pracują w rytmice. 20 Hz, 30 Hz to jest norma. U pacjenta z szumem usznym one pracują czterokrotnie szybciej, czyli 80 Hz, 100 Hz. I one pracują tak szybko po to, żeby zapewnić lepszą ostrość słyszenia w czasie. Czyli żeby analizować każdy ułamek sekundy, bo to może oznaczać niebezpieczeństwo życia i śmierci.
Bo po to w ogóle my mamy ten słuch, tak. Nie po to, żeby słuchać muzyki.
Tak, dokładnie, żeby analizować życie i śmierć, czy uciekać trzeba od czegoś, czy jesteśmy w stanie walczyć. Po to są sensory tak naprawdę.
Chociaż w ogóle nie zdajemy sobie z tego sprawy w żaden sposób.
Tak.
Takie stereotypowe myślenie to jest takie, że szumy to pojawiają się w uszach u ludzi starszych.
To też po części jest prawda, ale jest to związane ze spadkiem serotoniny i wielu innych neuroprzekaźników, które oczywiście doprowadzają do zwiększenia ekscytacji, ale tak naprawdę wiek starczy jest związany też z wieloma chorobami. I tutaj też jakby cukrzyca, nadciśnienie, wysoki poziom cholesterolu, to są główne efekty nagłego ubytku słuchu, więc tym jesteśmy oczywiście starsi, tym efekty mogą tego nagłego ubytku słuchu przyjść szybciej.
Żeby tak wymienić takie znane schorzenia, to co prowadzi do tego, że mogą powstawać szumy uszne, czyli szumy wynikają na przykład z niskiej krzepliwości krwi.
To znaczy niska krzepliwość krwi obniża poziom tlenu we krwi, co powoduje gorsze ukrwienie ucha wewnętrznego, co doprowadza do śmierci komórek nagłej.
Nadużywanie leków.
Też. Leki połączone z alkoholem też niszczą komórki słuchowe.
Miażdżyca to łączy się z tym poprzednim.
Zaburzenia metaboliczne, wszystkie, cukrzyca, nadciśnienie, wysoki poziom cholesterolu, LDL, HDL. I to, co jest ciekawe, to warto wspomnieć o tym cholesterolu, ponieważ dużo pacjentów idzie do lekarza i patrzy się wyniki cholesterolu HDL i LDL. LDL to ten zły, HDL to ten dobry. I teraz lekarz mówi, o, LDL nie jest za wysoki, ma 120 jednostek na przykład, a HDL ma 30 jednostek. I mówi, że to jest dobry wynik. Oczywiście pod względem kardiologicznym, tak. A dla układu nerwowego to już jest jedna z przyczyn nagłego ubytku słuchu, ponieważ tym większa różnica cholesterolu HDL-LDL, tym większe prawdopodobieństwo śmierci komórek słuchowych, bo te komórki słuchowe pracują na stosunku 1:1. Więc musi być cholesterol 80-80, 100-100, 50-50.
Czyli ten dobry i ten zły musi się w pewnym sensie równoważyć, jeśli chodzi o punkt widzenia słuchu.
Też, ale chodzi też o cały układ nerwowy. On też pracuje w takich proporcjach. Więc jeżeli chcemy mieć wysoką odporność na stres, wysokie możliwości regeneracji i odbudowy, no to też musimy mieć taki stosunek cholesterolu.
Wspomniał pan stres. Stres też jest przyczyną.
Kortyzol, który się produkuje w nadmiarze podczas stresu. Ponieważ jakby nasz organizm nie odróżnia stresu psychicznego od fizycznego, więc mamy bardzo dużą grupę pacjentów 20-letnich, którzy przychodzą z nagłą głuchotą 100 dB. I pytanie, co się stało? Pierwszym pytaniem naszym jest takie, czy pacjent jest aktywny fizycznie i czy jest aktywny fizycznie bardzo. Jeżeli pacjent na przykład jest obciążony silnym stresem psychicznym plus dodatkowo jest aktywny fizycznie tego samego dnia, no to mamy nagły ubytek słuchu w 100% w kilka sekund do zrobienia. Jest to związane z tym, że nasz organizm ma 100% energii do adaptacji do stresu psychicznego i fizycznego na cały dzień. Więc jeżeli mamy ciężki dzień w pracy i już zużył nasz organizm 80% energii na adaptację do tego stresu psychicznego, to na koniec wieczoru, kiedy chcemy iść sobie pobiegać albo poćwiczyć, zostaje nam 20% energii. Więc jeżeli ktoś po takim dniu ciężkim trenuje godzinę, biega 5-6 kilometrów, to może się spodziewać niedokrwienia ucha wewnętrznego, bo tej energii organizm ma już za mało, więc musi czerpać tą energię z rezerw energetycznych. Czyli obniża poziom testosteronu, estrogenu u kobiet, obniża też ukrwienie ucha wewnętrznego, innych organów, żeby dać nam krew do mięśni, żebyśmy mogli uciekać albo znosi stres, który wywołujemy.
To z tego, co pan mówi, wynika, że takie zabiegiwanie stresu to w ogóle jest niezdrowe.
To jest straszne. Tak naprawdę mamy bardzo dużo młodych pacjentów, którzy myślą, że poprzez aktywność fizyczną są w stanie się odstresować. Oczywiście to jest trochę prawda, ale z drugiej strony na drugi dzień organizm zostaje z niedokrwieniem wielu organów z tytułu tak wysokiego stresu i wtedy pojawia się nagły ubytek słuchu.
No to w takim razie co w zamian?
Umiarkowanie. Czyli jeżeli mamy bardzo ciężki dzień w pracy na przykład, był on bardzo stresujący, powinniśmy poćwiczyć 5 minut albo w ogóle unikać aktywności fizycznej. Jeżeli mamy luźny dzień, bez zbyt dużego poziomu stresu psychicznego, wtedy możemy ćwiczyć do godziny czasu. Więc trzeba to dopasowywać do stresu psychicznego.
A z czego to wynika, niech mi pan powie? To, co pan teraz mówi, to wynika z badań, które ktoś przeprowadził?
Tak, już jest bardzo dużo badań. W tej chwili nawet najlepsi atleci na świecie są mierzeni pod względem poziomu kortyzolu w organizmie. Są przeprowadzone wywiady przed rozpoczęciem treningu z takim sportowcem, czy on nie przeżywa jakiegoś traumatycznej sytuacji w życiu, czyli na przykład się rozwodzi, ponieważ wtedy jego organizm będzie miał mniej energii na aktywność siłową, którą chce trener wywołać i wtedy się zmienia wszystko, cały trening na lżejszy. I tak naprawdę ten trend będzie się rozwijał coraz bardziej.
Czyli mamy jedną, tak by powiedzieć, beczkę tej energii.
Tak jest.
I ta beczka nie może być wylana tylko na jedną czynność, bo na drugą już niestety
dokładnie
zabraknie. I tak dokładnie to wygląda w dokładnie przypadku. No dobrze, to wróćmy teraz do tych szumów usznych. Powiedzieliśmy o chorobach, powiedzieliśmy również o takich urazach. A te urazy to najczęściej jakie są teraz? Bo kiedyś to były wojny, armaty strzelały i wiadomo, że wtedy było to tak duże ciśnienie, bo to niski dźwięk, że pękały bębenki nawet. A teraz najczęściej, co jest przyczyną tego, że powstają te szumy uszne w konsekwencji?
Nagły ubytek słuchu z tytułu urazów akustycznych powstaje powyżej godziny zazwyczaj 20. I tu warto wspomnieć o tych godzinach, ponieważ one są kluczowe, czy powstanie ubytek i uraz akustyczny, czy nie. Więc jeżeli jesteśmy na koncercie w godzinach od 8 do 20, to najprawdopodobniej mimo głośnego hałasu otoczenia nie będziemy mieli ubytku słuchu.
No dlaczego tak jest, że o tej porze?
Ponieważ wtedy jakby układ nerwowy w tym czasie i ucho wewnętrzne produkuje bardzo dużo białek neurotropowych BDNF. Są to białka pochodzenia rozwoju mózgowego, i które tak naprawdę w uchu wewnętrznym spełniają rolę ochrony komórek przed śmiercią. Każdą. Stresu akustycznego, stresu psychicznego, fizycznego. I teraz to białko maksymalizuje swoją produkcję właśnie w tych godzinach od 8 do 20, więc komórki słuchowe są w tych godzinach chronione. Po 20 z kolei, jeżeli głośno słuchamy muzyki na słuchawkach albo idziemy na koncert, to te komórki nie są chronione już przez te białka w ogóle. Spada o 100% ta produkcja białek neurotropowych. I stąd też są spowodowane później urazy akustyczne albo śmierć tych komórek. Głównie chodzi o godzinę, a nie o sam uraz akustyczny.
A te najgłośniejsze imprezy to są z reguły po 22:00. To już dokładnie, tam wtedy w ogóle dokładnie nie ma żadnej ochrony.
Dokładnie. Jest taki Instytut Karoliński z Norwegii, który prowadził bardzo ciekawe badania, które wskazują na tym, że w tych godzinach do 20:00 90 dB nawet jest proochronne dla słuchu tak naprawdę. Ponieważ komórka słuchowa produkuje tlenek azotu, a ucho wewnętrzne produkuje dużo przeciwutleniaczy i też białek immunologiczne, które służą do ochrony komórek przed śmiercią. Więc jest to nawet zdrowe tak naprawdę.
No dobrze, to za chwileczkę powiemy sobie, jak długo nieleczone szumy uszne mogą spowodować zupełnie inne problemy. Dziś radiowym gościem jest audiolog dr Adam Pabiś. Pan zajmuje się między innymi leczeniem szumów usznych, ale jak już żeśmy porozmawiali ponad pół godziny, to wychodzi na to, że szumy to jest tylko pewna część i pochodna tego, co tak naprawdę składa się na słuchanie. Słuchanie między innymi radia, no i radia Białystok także. Jeżeli ktoś odczuwa takie szumy uszne, powiedział pan, że to może się zdarzyć nawet w wieku młodym, czyli od 7 nawet lat, to jak długo taki nieleczony szum uszny może powodować inne problemy zdrowotne, jeśli tak, to jakie?
Musimy pamiętać o tym, że samo słyszenie dźwięku nie jest jakby problemem. A to, co jest związane z ekscytacją neuronów, to to, że neurony pracują trzykrotnie szybciej. Jeżeli mamy populację neuronów, która pracuje trzykrotnie szybciej, to oznacza też zaburzenie metabolizmu w mózgu. Czyli razem z białkami neurotropowymi, o których wspominaliśmy, u pacjenta tak naprawdę te białka neurotropowe z szumem usznym przestają się produkować. Więc dlatego pacjent też często nie śpi, ponieważ jest też zaburzona serotonina jako neuroprzekaźnik. Ma zaburzony też metabolizm. I te białka neurotropowe też kontrolują dostęp glukozy do neuronów, ponieważ taki szybko pracujący neuron ma trzykrotnie większe zapotrzebowanie na glukozę i tlen. Czyli powiedzmy taka zjedzona kanapka, kiedy mamy szum uszny, jeżeli ona nie zostanie zmieniona w energię do mięśni, czyli nie zostanie utleniona przez aktywność siłową albo fizyczną po zjedzeniu tej kanapki, tylko po prostu siedzimy w biurze i jemy ją, no to ta glukoza pójdzie do tych właśnie neuronów, które generują ekscytację, czyli szum. I ta energia z glukozy zostanie zamieniona na wysoką temperaturę, która jeszcze mocniej pobudzi te neurony do pracy. Czyli po zjedzeniu czegoś słodkiego pacjent z szumem usznym może odczuwać głośniejszy pisk albo szum. I właśnie jest tak, że układ nerwowy zmienia też jakby barierę krew-mózg, czyli więcej rzeczy może szkodzić pacjentowi w odczuwaniu tego szumu i zupełnie inne procesy zachodzą w układzie nerwowym. Czyli to, co nas uspokajało na przykład, czyli kofeina, napicie się kawy albo papieros, może zepsuć wręcz ten czynnik i zamienić go o 180 stopni na gorszy.
Czyli z tego, co pan mówi, wynika, że i tu chyba przerzucimy ten temat dotyczący diety, bo to pasowałoby, żebyśmy pociągnęli dalej, bo już pan zaczął częściowo. Z tego wynika, że są pewne produkty, składniki naszej diety, które bezpośrednio wpływają na to, czy mamy szumy, czy w ogóle słyszymy lepiej lub gorzej, czy zaburzamy równowagę związaną ze słuchem tylko.
Tak jest, dokładnie, bo słuch to nie jest tylko jakby komórka słuchowa i aktywność neurona, to jest też neuroprzekaźnictwo hamujące i ekscytacyjne, czyli to właśnie, o którym wspominaliśmy, że neurony hamujące to są te, które wypuszczają potencjał w przeciwnej stronie, czyli kontrolują ruch neuroprzekaźnictwa w mózgu. To jest takie czerwone światło dla układu nerwowego. I pacjenci z szumem usznym właśnie mają mniej neuronów hamujących, a bardziej mają rozwinięte te neurony ekscytacyjne. I teraz, jeżeli mamy pacjenta, który ma wysoki poziom właśnie cholesterolu LDL, to też jest oznaka dużej ilości spożywania żelaza, mięsa i tłuszczy nasyconych. Tłuszcze nasycone zaburzają produkcję białek neurotropowych, czyli tych ważnych dla nas białek, które kontrolują aktywność neuronów i też wpływają na efekt leczenia. Glukoza też jakby zaburza produkcję białek neurotropowych. Co z kolei zwiększa produkcję białek neurotropowych? To są warzywa przede wszystkim i tłuszcze nienasycone, czyli zdrowe tłuszcze, ponieważ one w 40% budują cały układ nerwowy i są głównym najsilniejszym koreantem białek neurotropowych. Więc jeżeli taki pacjent przychodzi do nas z szumem, musi zmienić dietę i aktywność fizyczną, ponieważ nie ma szans wyleczenia go z tego szumu bez zmian.
Czyli zanim zaczynacie w ogóle mówić o leczeniu, to sprawdzacie, jaki jest poziom tych białek.
Tak, morfologię krwi sprawdzamy, czyli poziom cholesterolu LDL, HDL, triglicerydy, glukoza, czy pacjent ma nadwagę. Sprawdzamy też białka neurotropowe we krwi, serotoninę. To wszystko musi być zmierzone, ponieważ dzięki temu wiemy, co się dzieje też z układem nerwowym.
Czy jest jakiś poziom, który decyduje o tym, że albo ktoś przechodzi, albo nie przechodzi do leczenia?
Jeżeli chodzi o białka neurotropowe, wynik musi być od 400 do 50 jednostek, taka jest norma. Za duży poziom tych białek neurotropowych też nie oznacza wcale, że jest dobrze. Poniżej wszystkiego, co jest związane z 30 jednostkami, to jest już albo depresja, albo stany lękowe i cały zaburzony układ.
No ale czy w ogóle ktokolwiek mierzy białka neurotropowe przy badaniu morfologicznym?
No już przy cukrzycy się mierzy, ponieważ białka neurotropowe w mózgu to są też białka metaboliczne, czyli nasz metabolizm kontroluje to, jak układ nerwowy jest plastyczny, czyli jak szybko się uczymy, jak szybko się regenerujemy, jak szybko nerw słuchowy na przykład się odbudowuje. I przy cukrzycy w tej chwili bada się białka neurotropowe, żeby ocenić efektywność leczenia. Więc jeżeli pacjent taki białek ma mniej, wiadomo, że będzie leczenie jego trwało dłużej i będzie bardziej problematyczne.
No ale tylko przy cukrzycy, a przy innych schorzeniach tak
wyszło? W tej chwili w neurobiologii, w neurochemii i w neurologii stosuje się coraz więcej mierników białek neurotropowych. Przy depresji jest to główne białko, które jest zaburzone u pacjenta z depresją, więc zaburzenie tego białka neurotropowego i podniesienie jego w tym samym czasie gwarantuje wyleczenie z depresji.
Jest to norma, którą można pewnie wyczytać w wielu poradnikach. Jeżeli ktoś ma problemy z takimi szumami usznymi, nie wie jak i z czego to wynika, bo nie ma cukrzycy, cukrzycy na przykład i nie zdiagnozowano mu poziomu tych białek, to czy może poprosić o takie badanie, czy ono jest bardzo skomplikowane, drogie, niedostępne, jak to jest?
Białka neurotropowe powoli wchodzą na rynek, ponieważ my 4 lata temu zaczęliśmy rozmowę z laboratoriami, żeby można było robić te białka neurotropowe w laboratoriach, bo nikt tego nie robił. W tej chwili co drugie, trzecie laboratorium jest w stanie wykonać te białka neurotropowe. Serotoniny też. To są dwa współczynniki korelujące między sobą. Więc jeżeli jeden poziom jest niski, no to drugi też będzie niski.
Czyli z tego wynika, że już możemy powoli korzystać z tej wiedzy, którą nam tutaj pan przekazuje. No dobrze, to za chwilkę powiemy, jak się leczy w ogóle szumy uszne. A tematem Szlachetnego Zdrowia w Dniu Radia są szumy uszne i to te szumy, które niestety nie są pożądane. Często kojarzy się to szumienie w uszach z potrzebą pójścia do laryngologa, otolaryngologa i tak przeważnie w tej chwili ci, którzy odczuwają szumy uszne, się kierują. Czy to właściwa droga?
Niekoniecznie właściwa specjalizacja, bo jakkolwiek laryngolog i otolaryngolog może być fascynatem leczenia szumów usznych i może się okazać świetnym specjalistą, to trzeba pamiętać, że to jest specjalizacja zabiegowa. Więc ludzie, którzy idą na laryngologię albo otyrolaryngologię, to są specjaliści, którzy świetnie znają anatomię ucha środkowego, przewodu słuchowego, trąbki słuchowej, podniebienia miękkiego, wszystkiego, co jest związane ze strukturami też, oczywiście nosa i zatok. Więc to są specjaliści, którzy się w sumie tak naprawdę zajmują anatomią i usuwaniem problemów anatomicznych drogi słuchowej i drogi oddechowej. Więc pójście do laryngologa albo otyrolaryngologa oczywiście może być w celu sprawdzenia przewodu słuchowego, czy wszystko jest ok, czy też nie ma ubytku przewodzeniowego, czyli nie ma zapalenia ucha środkowego, bo nabełkowa nie jest zbyt mocno ściągnięta jakby nieodpowiednim ciśnieniem, czyli niedrożnością trąbki, to na pewno warto sprawdzić w drodze do diagnostyki leczenia szumów usznych, ale to nie powinno być główne oparcie tak naprawdę i celu. Tak naprawdę po laryngologu powinien być od razu audiolog, czyli specjalista, który się zajmuje szumem i ubytkiem słuchu.
A jak dużo jest audiologów w ogóle w Polsce?
Tak naprawdę 20 do 30 tysięcy, aczkolwiek teraz specjalizacja ta powinna być troszkę częściej zmieniana nie tyle co na lekarską, co po prostu na specjalizację związaną ze słuchem, czyli audiolog w Stanach i w Anglii to nie jest też lekarz tylko, to może być lekarz jako doktor, ale też i to może być audiolog specjalista od słuchu. Czyli u nas to się nazywa protetyk słuchu, ale w Anglii to jest audiolog, który tak naprawdę ma przydomek GPP, czyli jest to specjalista wyższej rangi do słuchu.
No to w takim razie przejdźmy do leczenia szumów usznych. Jak się je leczy poza zabiegami, które wykonują właśnie laryngolodzy i otolaryngolodzy?
Wszystko zależy od miejsca, gdzie zginęły nasze komórki słuchowe nagle i rejonu, gdzie jest pobudzony układ nerwowy. Czyli jeżeli ubytek słuchu dotknie zakres rozumienia mowy od 125 do 10 kHz, czyli w tych częstotliwościach już się pojawi zniszczenie komórek nagłe i audiolog to stwierdzi i potwierdzi badaniami diagnostycznymi, i dalej ubytek jakby ten nagły się ciągnie w wyższych częstotliwościach, no to stosuje się tak naprawdę aparat słuchowy, który jest dopasowany pasmem do nagłego ubytku słuchu. Bo nie jest tak, że jedna komórka ginie i pojawia się szum, ginie całe pasmo tych komórek, od powiedzmy 4 kHz do 12 kHz. I naszym zadaniem jako audiologów jest oszacowanie, jak dużo tych komórek zginęło nagle, a jak zginęło normalnie z wiekiem. Więc jeżeli pacjent przyjdzie i na przykład ma ubytek od 4 kHz do 12 kHz, to zastosowanie aparatu słuchowego z tym pasmem do 12 kHz zredukuje szum w niecałe 2-3 miesiące. Bez względu na to, jak pacjent ma długo szum uszny. Jeżeli z kolei sam ubytek słuchu nagły pojawi się powyżej 8 do 20 kHz, to tutaj tak naprawdę można zmniejszyć populację neuronów. Czyli jeżeli mamy nagle zginione komórki, one zostały zniszczone w kilka sekund i populacja neuronów nie zmieniła swojej budowy, to tutaj celem terapii, żeby zredukować ten szum, jest zmniejszenie populacji neuronów do takiej, jaka powinna zostać po ubytku słuchu. Stopniowym na przykład.
Jeśli chodzi o określenie tych właśnie metod leczenia, to ta metoda, to jak ona się nazywa?
Terapia adaptacji synaptycznej ARC. ARC i ARG to są białka cytoszkieletowe, które produkują się u pacjenta, kiedy stopniowo tracimy słuch. I te białka służą temu, żeby zmniejszyć populację neuronów przy właśnie słabnącym słuchu. To białko cytoszkieletowe nie produkuje się przy nagłym ubytku słuchu, dlatego populacja neuronów jest w takiej samej ilości jak przed ubytkiem. Więc nasza terapia jakby ma za zadanie za pomocą pobudzenia dźwięku i stymulacji akustycznej zwiększyć produkcję tych białek cytoszkieletowych, żeby neurony mogły zmienić swoją budowę na mniejszą.
I tak technicznie to do tego służy aparat słuchowy. Czy jeszcze jakieś urządzenie?
To znaczy, sama terapia adaptacji synaptycznej to nie jest aparat słuchowy, to jest stymulator dźwięku podłączony do słuchawek wewnątrzkanałowych, który nosimy od 8 do 10 godzin dziennie przez kilka miesięcy. I tak naprawdę my mamy fazy leczenia, czyli tak naprawdę pierwszy trzeba nerw słuchowy odbudować, ponieważ on po kilku latach od ubytku jest zniszczony. później zmniejszamy populację neuronów, a później zostawiamy już neurony mikroglejom, czyli komórkom glejowym, żeby one usunęły i uporządkowały wszystko tak, jak powinno być.
A jakie są jeszcze inne metody?
Jest stymulacja przestrzeszkowa RTMS, którą się stosuje u pacjentów z nagłą głuchotą 100 dB, gdzie nerw słuchowy już jest w 100% zniszczony, ponieważ wtedy już nie mamy dostępu dźwiękiem tak naprawdę do neuronów, nie możemy wysłać potencjału elektrycznego, więc tak naprawdę można te neurony wyłączyć albo zmniejszyć ich aktywność poprzez podanie stymulacji przestrzeszkowej, czyli do czaszki tak naprawdę przykładamy cewkę, która wysyła zmienny impuls elektromagnetyczny, bardzo krótki, na poziomie 1 Hz. Sama metoda już jest stosowana przy leczeniu depresji, ma 100% efekty, też przy schizofrenii.
I jeszcze są treningi neuromuzyczne.
Tak, trening muzyczny to jest krótki trening muzyczny pacjenta, czyli pacjent przychodzi i się uczy grać na instrumencie muzycznym. To służy do odbudowy populacji neuronów w korze słuchowej. Czyli jeżeli mieliśmy uraz akustyczny i zdiagnozujemy nie tylko śmierć komórek słuchowych, ale też i dużą śmierć neuronów w korze słuchowej, czyli w ostatnim ośrodku drogi słuchowej, no to jedynym sposobem tak naprawdę odbudowy tych neuronów jest zwiększenie aktywności drogi motorycznej, czyli somatosensorycznej i pobudzenie drogi słuchowej w tym samym czasie. Bo jakby neurony drogi słuchowej nie tylko analizują dźwięk, ale też i na przemian analizują napięcie mięśniowe. Bo dzięki temu wiemy, gdzie jest dźwięk, jeżeli obrócimy głowę w kierunku źródła dźwięku. I tak samo działa kora słuchowa, więc jeżeli chcemy odbudować neurony, to taki pacjent zapisuje się na trening muzyczny i przez 6 miesięcy jest muzykiem. Czyli uczy się grać na instrumencie.
I przy okazji może się w ogóle nauczyć grać, pomimo to, że stracił... Tak, no to znaczy... Może nie stracił słuch, tylko nabył szumów.
Tak, zginęły...
Przerabia szumy na muzykę.
Tak, i tak naprawdę krótkoterminowy trening muzyczny jest zalecany u każdego na świecie, ponieważ są badania w School of Communication Northwestern University, które pokazują, że 6-miesięczny trening muzyczny u każdej osoby bez względu na wiek zmienia układ nerwowy na lepszy. Czyli jesteśmy bardziej kreatywni, lepiej znosimy stres i szybciej się regenerujemy po stresie.
I w każdym wieku.
W każdym, nie ma znaczenia.
Czyli jeśli ktoś nie próbował jeszcze grać na czymkolwiek,
tak jest.
A to jaki instrument jeszcze przy okazji jest najlepszy? Było tam w tych badaniach?
No nie tylko, niekoniecznie wszystko tak naprawdę podziało. Chodzi po prostu o niezależność półkul mózgowych, czyli jak trenujemy lewą i prawą rękę, niezależnie wybijamy rytm, to tak naprawdę oczywiście perkusja jest chyba najmniej zdrowym instrumentem, bo natężenie dźwięku jest najgłośniejsze, chociaż elektroniczna jak najbardziej. Chyba
ale
wszystkie.
Tam słuchawki można jeszcze ustawić też głośno.
Tak,
podkład
dokładnie.
Trzeba słyszeć, tak. Także. No dobrze, a w takim razie nad czym w tej chwili pan i pana zespół pracuje i do jakich efektów chcecie dojść?
Pracujemy w tej chwili nad stymulacją somatosensoryczną i nad szumami somatosensorycznymi, czyli jest to nowa odmiana szumów, która pojawia się u pacjenta z 5-6-letnim szumem, niekoniecznie u każdego z pacjenta szumem. Są różne strategie układu nerwowego.
Czyli takim przewlekłym można tak. Nazwać potocznie.
Układ nerwowy po prostu zmienia swoją plastyczność i budowę, jeżeli traci pewien sensor, czyli na przykład słuch, i próbuje neurony na przykład podłączyć do napięcia mięśniowego. I wtedy te neurony zamiast analizować dźwięk, analizują bardziej napięcie szyi i głowy, żeby analizować, gdzie dźwięk może być zlokalizowany. I teraz tak naprawdę tutaj u takich pacjentów leczenie dźwiękiem nie ma zbyt dużego efektu, ponieważ neurony już są podpięte do innej struktury. Są jakby przemapowane i tutaj już jest ciężko na nie wpłynąć dźwiękiem, więc pracujemy nad połączeniem stymulacji dźwiękiem i napięcia mięśniowego poprzez wibracje albo przez krótki impuls elektryczny podany przez mięsień, żeby zmniejszyć aktywność tych neuronów.
Jasne, a w takim razie, skoro mówi pan, to jaki z tego ma być wymierny efekt, czyli co, skrócenie tej terapii, czy w ogóle możliwość wyleczenia?
Znaczy na pewno krótszy okres terapii, ponieważ teraz są terapie do określonych czasów, czyli 2 lata, 4 lata, 10 lat. Ale jeżeli chodzi o szumy somatosensoryczne, to nie ma tutaj na tą grupę akurat sposobu. Mhm. Więc tutaj jakby trzeba stworzyć technologię dedykowaną do tego modelu. I tych grup jakby szumów usznych jest kilka, około 6-7 i każda grupa powinna mieć zupełnie inny sposób leczenia.
No dobrze, a jeszcze gdzieś tam przygotowując się do programu wyczytałem, że palenie papierosów bardzo źle wpływa właściwie na słuch, a jeszcze gorzej na powstawanie szumów usznych,
tak jest.
Że powoduje je po prostu.
Niestety w mózgu mamy bardzo dużo pochodnych nikotyny, czyli mamy receptory nikotynowe w każdym neuronie, które odpowiadają za produkcję acetylocholiny. Acetylocholina to jest neuroprzekaźnik pobudzający neurony do pracy. I nikotyna, która jest spożywana w papierosie, niestety zwiększa aktywność tych receptorów nikotynowych i te neurony wtedy zwiększają większą produkcję acetylocholiny. Więc ten neuron, mimo jakby braku nadubytku słuchu, szybciej pracuje, co pojawia i powstaje tak naprawdę też szum i dźwięk.
A czy waszymi metodami można również wyleczyć te przykre dźwięki, które nam przeszkadzają w życiu? Bo są takie, które lubimy i takie, których nie lubimy. Na przykład zgrzytanie kogoś zębami, albo jak ktoś gryzie, to słychać, znaczy... albo ktoś chrapie i tak dalej. Czy tą metodą można również i takie przykre dźwięki,
tak,
czyjeś, wyleczyć u siebie.
Tak, jeżeli mamy pacjenta z nadwrażliwością słuchową, czyli pewne dźwięki przeszkadzają, głośne, ciche, jakiekolwiek, to to oznacza zazwyczaj przemapowanie kory słuchowej. Czyli jeżeli neurony są dotknięte nagłym ubytkiem słuchu i on jest głęboki, to te neurony włączają sobie taki proces migracji. Czyli one próbują się podłączyć z jakby tego rejonu, który nie słyszy, do komórek słuchowych i neuronów, które słyszą. Czyli migrują, tak jak Polak z Polski do Anglii. Pole przy chleb. I tak samo z neuronami, więc jeżeli się tworzy zbyt duża populacja neuronów w rejonie, gdzie dobrze słyszymy, to wtedy dźwięki są za ostre i za wyraźne. I wtedy, jeżeli chodzi o proces leczenia, trzeba znowu zorganizować korę słuchową.
To coś, to się nazywa mizofonia, z tego
tak
co pamiętam.
Albo nadwrażliwość słuchowa.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był dzisiaj dr Adam Pabiś, audiolog, neurobiolog z Centrum Nowoczesnej Audiologii Kinetics. Dziękuję ślicznie.
Dzień dobry, dziękuję.
Wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na naszej stronie internetowej. Sugestie dotyczące kolejnych tematów bardzo proszę przesyłać pod adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Za chwilę w studiu pojawi się Marcin Kozłowski. Rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.